Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu na IBC Zielona Góra. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Tak pan westchnął, że rozumiem, że zmęczony już tym 2018 rokiem, tak?
Trochę tak.
Czy to jest koniec Stelmetu, wielkiego Stelmetu, ten 2018 rok? Tak to można, oceniając cały rok waszych występów, określić?
Znaczy nie lubię stwierdzenia ten 2018, bo przecież jednak te koszykarskie czy sportowe sezony możemy rozliczać między 17, 18, 18, 19. Niemniej jednak w tym roku nic nie wygraliśmy i na pewno był to nieudany rok. To był czas na pewno pokory, czas myślę dla wszystkich też refleksji, jak to powinno wszystko działać. Ale to klucz to czas pokory.
To właściwie na dzisiaj te parę miesięcy po klęsce Stelmetu i kompromitacji w meczach o trzecie miejsce, bo kompromitacją myślę nie był półfinał z Anwilem, chociaż ostatnich 7 minut było dramatyczne, ale po tej kompromitacji w meczach o trzecie miejsce to może pan powiedzieć właściwie, kto najbardziej zawalił ten sezon? Trener, zawodnicy, działacze, właściciel klubu, bo to przecież on jest tutaj głównym działaczem w tym klubie. Co się właściwie wydarzyło, że Stelmet przestał być mistrzem Polski?
Nie, przestanę, nie będziemy szukać tu kozła ofiarnego.
No ale teraz na spokojnie możemy sobie odpowiedzieć, jakie były tego przyczyny.
Myślę,
tak?
że
minęło
wszyscy.
Tyle czasu, że...
Ja myślę, że nigdy to nie jest tak, że jeden gość jest odpowiedzialny za katastrofę. I myślę, że można powiedzieć, że rzeczywiście katastrofą był ten półfinał, bo później ten mecz o trzecie miejsce... To już była taka niechęć do wszystkiego i chęć jak najszybszego po prostu zakończenia sezonu, nieudanego sezonu, bo nawet jakbyśmy zdobyli ten brązowy medal, to nie smakowałby w ogóle.
Mhm. Ale zagrali wtedy zawodnicy, część z nich w każdym razie przeciwko Andrejowi Urlepowi, tak jak on to twierdził wyjeżdżając z Zielonej Góry?
No na pewno jakieś tam napięcie między zawodnikami i trenerem było, co w jakimś sensie jest normalną sprawą, kiedy mimo wszystko upadasz na ziemię po nieudanym sezonie i przegrywasz w takim stylu swoje mecze. To jest normalna część, że to napięcie jest bardzo mocne i tyle. No, szczególnie, że w zeszłym roku mieliśmy wielu zawodników, co chciało, co byli gotowi zdobywać punkty, a mało było takich, co chciało się poświęcić.
Czyli to były te raki tak zwane, tak jak to określił właściciel klubu, które były wycinane po sezonie, tak? Czyli obcokrajowcy wychodzi, bo właściwie większość obcokrajowców straciła pracę w tym mecie,
tak? Ja powiem tak, budując zespół zawsze musisz mieć gościa, który jest ci w stanie zrobić, nie wiem, 20 punktów, gościa, który wyjdzie na boisko i jest w stanie zrobić 5 fauli, te 5 fauli dla zespołu. Mhm. Jest w stanie, który wyjdzie i będzie bronić. Jest w stanie ktoś, kto będzie grał 25 minut i nie odda rzutu, ale będzie bardzo ważną osobą na boisku. I też trzeba przyznać, że takimi też zawodnikami byli Tomasz i Jarek Mokros. Oni wypadli nam.
Mówimy o poświęceniu, mówimy o grze dla drużyny głównie, tak? A nie pod siebie, tak?
Bo mogę powiedzieć tak, że Tomasz wiele miał meczy, gdzie grał 25 minut i oddał jeden rzut. I wszyscy mówili, a dwa punkty, ale to wcale nie było to, co on wnosił do tego zespołu. On wnosił to, że po prostu podał komuś, czy wykreował pozycję, czy jeszcze jedno podanie gdzieś tam dał, gdzie każdy inny chciałby rzucić. Czy Jarek, nie wiem, Jarek Aha. dawał tą waleczność, to bicie się, to, że nie wiem, mógł zrobić 4 faule w 2 minuty, ale takie, że później, że przeciwnik czuł te faule.
No dobrze, czyli generalnie w większości skład w takim razie, rozumiem, był źle zbudowany. Po prostu były wzięte tylko gwiazdy, tak? Które grały dla statystyk swoich.
Znaczy może nie dla statystyk swoich, ale byli zawodnicy wzięci, którzy całą karierę rzucali punkty. No, to jest tak. I mało było takich zawodników, co walczyło. No, co jednak mimo wszystko... miały inne role w zespole, a nie tylko zdobywanie punktów. A tu okazało się, że nie wiem, ten zdobywał punkty. Jego kolega, który wchodził, też chciał punkty, bo też całe życie punktował. I teraz jak jeden nie zdobywał tych punktów, to był zły, no bo myślał, kurde, wzięliście mnie po to, żebym zdobywał punkty, a tu nie mogę zdobywać, no to więc o co chodzi?
Wszystko jasne. Niech pan powie, w trakcie sezonu zmieniono trenera, dwukrotnie zmieniono trenera, ale ta druga zmiana już była mało ważna tak naprawdę na sam koniec. Tak. Urlepa na...
Jedyny trener, który wygrał wszystko.
Andrzeja Adamka, no tak, Andrzej Adamek, ostatni mecz, zwycięstwo, chociaż nic to nie dało de facto. No dobra, ale czyli rozumiem, że tutaj byłem... Albo nie, jeszcze nie pytałem, nie rozumiem. Jeszcze Artur Gronek zmieniony został na Andrzeja Urlepa. Janusz Jasiński, właściciel waszego klubu, mówi, że chyba to był wtedy błąd, tak? Że zawodnicy wygrali niejako z trenerem, bo to tak to wyglądało. Chyba tak było. Jak pan uważa? Dobra, ta zmiana była potrzebna. Wtedy przez miesiąc graliście dobrze, ale jednak potem się wszystko posypało.
Znaczy,
czy lepiej było zmienić zawodników jednak na takich drużynowych?
Znaczy, no na pewno budując skład, trener Gronek miał jakiś pomysł, no i miał jakiś pomysł. Później w połowie sezonu chyba chciał ten pomysł jakoś zmienić.
Skorygować,
tak, nie wiem, w jakim sensie, no ale już nie starczyło czasu. Presja też i trzeba tu przyznać, otoczenia była wielka, bo w sumie bardzo wiele głosów słyszałem. Trener, jak mecz przegrywaliśmy, to nie, trener nie potrafi krzyknąć, trener za młody, jak w mecz wygrywaliśmy.
Nie ma pomysłów, najgorszy trener polski.
Jak wygrywaliśmy mecz, to nie, to przecież zawodnicy sami wygrali.
Swoją drogą, teraz trener Gronek jest znowu obwoływany niemal najlepszym polskim trenerem, bo w Polfarmie robi dobrą robotę, tak? Przynajmniej Polfarma ma niezłe wyniki.
No dokładnie, więc trzeba przyznać też, że ta presja środowiskowa, kibiców, mediów, wszystkich wokół była po prostu bardzo duża i ja rozumiem tą decyzję, bo to trochę tak i później, nie wiem, ten styczeń to było, wszyscy zaczęli mówić, że jakie to piękne.
Powrót Urlepa, coś cudownego, tak?
I to, że widać było, że to trener był winny, gdzie jednak po tym miesiącu miodowym, no nie do końca tak wyszło, więc prawda jest zawsze po środku, ale jednak niemniej jednak ten skład zbudowany nie był tak, jak powinien być. O.
Dobrze, to jeśli chodzi o ten 2018 rok, o to podsumowanie tej pierwszej części roku, czyli tamtej końcówki sezonu, to muszę jeszcze zapytać tylko może Jasz o ten piąty mecz z Anwilem Włocławek, 19 punktów prowadzenie, 7 minut do końca, przegrywacie jednak ten mecz. Nie chce pan, mówi pan, że jedna osoba nigdy nie odpowiada za porażkę, okej, ale ktoś zawsze bardziej, ktoś mniej. A pan wie dzisiaj, co się tam właściwie stało? Zawalił Urlep, że nie zapanował nad tym? Zawalił Koszarek, że nie wiedział, jak to wszystko doświadczony facet rozegrać przy tej słynnej strefie zespołu z Włocławka? Zawalił ktoś zupełnie inny? Ludzie z Bałkanów, którzy no, jakoś niespecjalnie serce w to wkładali, w końcówce miało się wrażenie. Kto, co tam się wydarzyło?
Nie, myślę, że tu akurat w trakcie meczu każdy chciał wygrać i to nie było tak, że ktoś odpuścił. Myślę, że popełniliśmy błędy. No, my jako zawodnicy, trenerzy pewnie też, bo Anwil strasznie obniżył skład. My zostaliśmy z wysokim i oni z tego obniżenia jakoś tam... No, mieliśmy problemy z obroną Almeidy i Hosleya, gdzie Hosley chyba grał na piątce, był najwyższym wtedy zawodnikiem u nich.
No dobrze, to by wychodziło, że trener złą taktykę dobrał,
znaczy,
tak?
Może nie, to nie, bo później te 19 punktów to nie było tak, że oni obniżyli, my też straciliśmy te piłki. Nie wiem, mieliśmy problem z przeprowadzeniem przy tej strefie agresywnej. Mhm. Oni ich było czterech w sumie na naszej połowie, a my zostawaliśmy z dwoma. Trochę niektórzy zawodnicy uciekali na drugą połowę i no wszystko padło. Cały ten to był ten mecz, tak jak wyglądał ten cały sezon, kiedy zaczynało robić się gorąco, to każdy tak jakby w swoją stronę uciekał, czy każdy w swoją stronę szedł. Nie było tego zespołu, nie było tego charakteru zespołowego, bo tego akurat każdy miał swój charakter, ale nie było tego takiego, co jest jednak w sportach zespołowych kluczową, zaufania. Zaufania, że kiedy ciężko jest, no to jednak musisz wiedzieć, że musimy razem to ciągnąć, bo jeden to może sobie gdzieś podrapać tam z tyłu.
Czyli rozumiem, nie było drużyny po prostu.
No tak. No można tak powiedzieć, że po prostu nie było scementowanej tego, nie było takiego... no bo kiedy jest drużyna, to poznajemy w tych najgorszych momentach, kiedy wszyscy cię wyzywają, kiedy rzucają na ciebie, kiedy jest ciężko, to wtedy wiesz, na kogo możesz liczyć. I my mieliśmy mnóstwo momentów w tamtym sezonie takich, że graliśmy dobrze i później coś się załamywało, chociażby w meczach, nie wiem, w Toruniu ostatni mecz w sezonie, gdzie prowadziliśmy 20 punktami, przegraliśmy 10 chyba i było takich meczy mnóstwo, więc po prostu dobre drużyny zawsze wychodzą z tego. Może się przytrafić jedna, dwie porażki w sezonie taka, ale nie kilka, a nam się przytrafiało nawet więcej chyba niż kilka.
No dobra, a jak jest teraz w takim razie, tak? Usunięto zawodników, których uznano za głównych winowajców, czyli obcokrajowców głównie. Zmieniono trenera, jest nowy, młody trener, przyjechał z Niemiec, Igor Jowowicz. Są nowi zawodnicy, obcokrajowcy. Przyszła jedna gwiazda, nazwijmy to, Michał Sokołowski. Czy teraz w takim razie jest już drużyna? Jak się w tej chwili Stelmet według pana prezentuje? W jakim jest momencie? Jak to jest z tym zespołem? Czy to jest zespół, który rzeczywiście może walczyć o Mistrzostwo Polski? Bo rozumiem, że to jest główne założenie na ten sezon, rok, jak zwał, tak zwał.
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że jest gotowy walczyć o Mistrzostwo Polski. Przede wszystkim wiemy, kto jaką ma rolę. O, że wiemy w danym momencie, kto ile będzie grał minut, w jakim meczu i wiemy, którzy zawodnicy są naszymi liderami. Jeszcze czasami ten nasz atak szwankuje. Niemniej jednak, no mniej więcej wiemy, co chcemy zrobić i każdy z zawodników również oczywiście mniej więcej wie, ile minut zagra w danym meczu, co jest dobre, bo po prostu nie ma jakichś tam wielkich... Nie ma tam jakichś wielkich problemów czy wielkich narzekań w stylu, że... I myślę, że w tym momencie jest optymalnie zespół zbudowany. Oczywiście w dłuższej perspektywie będziemy potrzebowali wzmocnień, jeśli chcemy walczyć o mistrzostwo. Ale w tym momencie, no nawet jak Borys odszedł, gdzie to była taka potencjalna gwiazda, okazało się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia, bo w jego rolę wszedł i Sakić, i Mokros i okazało się, że możemy grać, że możemy absolutnie walczyć, więc i tak naprawdę jego nieobecności tak bardzo się nie odczuwa, no.
Tak na marginesie to Mokros i Matczak to chyba nie do końca wiedzą, jaka jest ich rola w tym zespole.
No, dlatego powiedziałem, że nie ma tak, że idealnie jest. Uważam, że zespół nie gra jeszcze na 100% swoich możliwości. Są zawodnicy, którzy mogą być lepiej wykorzystani, są zawodnicy, którzy mogą grać jeszcze lepiej. I każdy ma jakiś tam odrobinę potencjału, który jest niewykorzystany. Jeden więcej, drugi mniej. Także absolutnie ta drużyna jeszcze może zrobić postęp w takim składzie, jakim jest.
Okej, a powszechna opinia ekspertów, jak tak jeżdżę po tych meczach po Polsce, przeróżnego rodzaju ludzi, dziennikarzy z różnych miast, w których gramy, również ekspertów centralnych, nazwijmy to, czyli tych telewizyjnych. Ostatnio Adam Romański z Polsatu, z którym rozmawiałem, wyraził taką opinię, że Stelmet jest jednak, nie mówię, że tylko on, ale wiele osób, jak rozmawiam, że Stelmet jest jednak z potencjałem tak zwanym niżej niż Anwil Włocławek, niż Arka Gdynia, niż Polski Cukier, że tamte zespoły mówią ci ludzie, eksperci, dziennikarze, trenerzy również innych drużyn, że wy jesteście jednak niżej z potencjałem, że taka Arka, że taki Anwil to są szersze składy, że tam po dwóch równych silnych zawodników na jedno miejsce, a Stelmet jednak ten słab ma słabszy. Zgadza się pan z tym, czy nie? Czy w tej hierarchii też by pan was ustawił niżej od nich?
Znaczy, no mógłbym się kłócić, ale to... Nie mamy tyle czasu, bo nie wiem, Arka na jakich pozycjach ma po dwóch równych zawodników, nie wiem, gdzieś Toruń, czy ma dwóch równych, nie wiem, dwie równe czwórki, kto mi powie, Ara oprócz Arona Cela, gdzie mają drugą czwórkę, nie wiem, oprócz Karola Gruszeckiego, teraz na dwójce też nie mają, więc mógłbym się kłócić, dwóch równych zawodników oczywiście, mógłbym się kłócić, dzieci równi, natomiast faktem, że tak jak powiedziałem, potrzeba będzie wzmocnienia.
Dobra, to gdzie Stelmet ma braki?
No trzeba uzupełnić skład jakoś, nie wiem, teraz myślę, że wyjdziemy na rynek i poszukamy jakiegoś wzmocnienia, z tym, że to nie jest tak, że my potrzebujemy na już. My musimy, tak jak powiedziałem, dopracować to, co jest na 100%, żeby każdy był na 100% i wtedy dodać jakiegoś zawodnika, który zrobi różnicę.
Okej, ale odbiegłem od tego pytania. Właściwie to jeszcze raz poproszę. To w hierarchii gdzie jest Stelmet w tej chwili, tej ligowej w takim razie?
w tej chwili jesteśmy w tabeli na drugim miejscu. Więc...
Chyba na pierwszym w tej chwili, no, wydaje mi się. No dobra, miejscu. Ale macie dwa mecze więcej niż
no to
Arka,
jesteśmy na pierwszym
Gili,
miejscu, jest w hierarchii, jesteśmy w takim razie na pierwszym miejscu, ale mamy dwa mecze więcej.
No dobra, to jest liczbowo, formalnie w tabeli, a tak no emocjonalnie...
Jesteśmy gdzieś wysoko. No nie powiem, czy to pierwsze, czy drugie, bo to wszystko się w maju skończy, czy w czerwcu.
Czyli ja rozumiem, że te oceny w tej chwili to natomiast są, nie wiem, za nie szybkie, mam... niesłuszne, czy jak to nazwać, jeżeli...
Oczywiście.
No bo przegrywaliście z Anwilem, z Polskim Cukrem na wyjeździe ze Stalą Ostrów, tak? Wychodziłoby, że mają rację ci, którzy mówią Stal mecz słabszy.
No jasne, z tym, że to były, każdy mecz jest inny. My z jednego... Na jeden mecz podjechaliśmy, nie wiem, gdzie nie mieliśmy w ogóle wolnego, mieliśmy dwa... Ale dobra, to są bezsensowne tłumaczenia. Przegraliśmy tamte mecze, ale znowuż tu wygraliśmy z Arką... Rozjechaliśmy ich i to też oni mogą się tłumaczyć, że coś mieli ciężką podróż. Mecz, sezon zasadniczy jest naprawdę, nie powiem nieważny, bo jest ważny, ale nic nie powie nam na temat, co...
Nie chcę się z panem sprzeczać, ale jednak coś widać w sezonie zasadniczym mimo wszystko, siłę drużyn, tak? Powolutku gdzieś tam widać, który zespół lepiej się prezentuje, który zespół ma tu lepszych zawodników, tam lepszych zawodników. Nic zupełnie
kiedyś
nie przywiązywać wagi do tego?
Kiedyś bym się może zgodził, ale w tym sezonie, znaczy jeśli chodzi o nasz zespół, jest tak mamy tak wiele spotkań i tak wiele wyjazdów, że nie ma dla nas, że gramy na przykład w środę mecz z jakimś przeciwnikiem i w sobotę na przykład wielki mecz z Anwilem. My podchodzimy po prostu z biegu do tego spotkania. Nie mamy czasu na przygotowanie, nie mamy czasu nawet myśleć o wielki hit, wielkie derby czy wielki coś. Po prostu jedziemy i staramy się ten mecz wygrać, ale tak jak powiedziałem, ten sezon zasadniczy chcemy skończyć jak najwyżej, chcemy wygrać jak najwięcej spotkań, a nie patrzymy, czy wygramy z tym drużyną, czy z tamtą, czy nie wiem, co będzie, jak skończymy na pierwszym miejscu, a będziemy mieli tylko dwa zwycięstwa z tą wielką, nie wiem, czwórką. Ja bym wziął w ciemno taki wynik.
Ja wracam jeszcze do pytania o braki. Bardziej brakuje Stelmetowi killera, Michała Michalaka, jak patrzyliśmy w meczu waszym z Anwilem Włocławek, czy Chase'a Simona, w cudzysłowie oczywiście Josha pewno... Bostika, czy kogoś, kto skacze po piłkę, bo przecież waszym problemem od początku sezonu jest walka o zbiórki.
No na pewno, to jest tak trochę nasza pięta achillesowa, te zbiórki i to na pewno musimy poprawić. Natomiast no też Markel Starks w jakimś sensie pomógłby w meczu z Anwilem, jakby był w pełni formy. Trzeba pamiętać, że dwa tygodnie on w sumie nic nie robił, więc potrzeba trochę czasu i też mógłby w stanie wykreować coś z niczego przeciwko dobrej obronie, więc gdy on wjedzie na te lepsze tory, inni zawodnicy będą mieli więcej miejsca, więc nie wiem, ja czy Michał Sokołowski będziemy mieli więcej miejsca, więc też będzie nam łatwiej. Też wtedy Wysocy będą mieli może więcej ofensywnych zbiórek, jak będzie więcej penetracji czy lepszych rzutów, więc to będzie takie naczynie powiązane. Myślę, że też Markel był kreowany do tego, żeby był w jakimś sensie jednym z liderów. No i akurat no, kontuzję miał, duży pech i ten, ale chyba no potrzebujemy. W meczu z Toruniem tam chyba dobrze grał i do czasu kontuzji. I do czasu kontuzji trzymaliśmy się w grze, więc...
No to gdzie zawodnika najlepiej ściągnąć? W które miejsce?
Żebym to wiedział. Ja jestem zawodnikiem, więc ciężko mi to oceniać. To ktoś musi też jakby z takim zewnątrz, w takim świeżym spojrzeniem.
Okej. Dobra, to niech pan powie taką rzecz, bo spotkałem się jeszcze z takim oto twierdzeniem, które mam wrażenie, że częściowo również poparł na jednej z konferencji prasowej trener Jowowicz, że problemem Stelmetu jest no jednak wiek panów Polaków, tak? Koszarka, Zamoyskiego, Hrycaniuka. Panowie już macie, no, nie chcę powiedzieć grubo ponad 30 lat, ale trochę ponad 30 lat, dużo wyjazdów, dużo meczów, powroty, przeloty, wyjazdy, rozjazdy i tak dalej, więc opinia jest taka, że takie troszkę starsze organizmy trudniej się regenerują, tak? Wrócić do odpowiedniej kondycji fizycznej po wyjazdach, rozjazdach, meczach co trzy dni wam miałoby być trudniej i że to jest w tej chwili problem Stelmetu. Z taką się opinią spotkałem i może być coraz większy, im więcej tych meczów będzie w trakcie sezonu. Jak pan to widzi, to jest problem, może być problem, czy w ogóle?
Znaczy, no... Na pewno jest to jakiś problem, bo już nie regeneruje się tak jak kiedyś, jak miałem 20 lat, ale po to mamy właśnie, nie wiem, takich chłopaków, w których trzeba inwestować, Filipa, Matczaka, po to mamy Gabe'a, żeby im dawać w niektórych meczach więcej minut, w niektórych po prostu dać się odpocząć tym starszym zawodnikom, no i po to właśnie tak to znaczy, ja tak myślę, że tak powinien być budowany skład, że są mecze, gdzie po prostu dajemy odpocząć niektórym zawodnikom.
No tak jak teraz są Radomna na przykład.
No, na przykład. I tak powinno być, no, że po prostu mądrze przy tych ilościach meczy, mądrze rozgrywamy ten sezon tak, że po prostu nie tracimy tych bezsensownych porażek. Ale i też trzeba pamiętać, że głównym tym jest to, żebyśmy byli wszyscy zdrowi w maju.
A już nie jesteście spasionymi kotami?
Tak, ja myślę, że wszyscy są spasionymi kotami w tej Zielonej Górze.
Trener Igor Jowowicz po meczu z Polskim Cukrem, który mi powiedział coś takiego. Dostrzegam coś, co w tym zespole było rok temu chociażby, że jakiś taki brak determinacji w niektórych momentach meczu i tam dodawał tego typu rzeczy mniej więcej. To jeżeli trener, świeża osoba z boku takie coś zauważyła, to tak zacząłem się zastanawiać, czy może coś jest na rzeczy.
Nie sądzę. To właśnie akurat powiedział po takim meczu, gdzie ta determinacja wydaje się, że była, bo jak coś determinacji nam brakowało z tymi drużynami, gdzie to zwycięstwo, no wszyscy nam przyznawali przed meczem, więc tu bym się akurat nie zgodził. Także po prostu tamten mecz słabo rozegraliśmy i popełniliśmy dużo błędów, również taktycznych i tyle, dlatego przegraliśmy, a szukać trochę takiego drugiego dna, no to...
Dobra, a jak w ogóle trener, nowy, świeży trener w Polsce, to ja wiem, że to ciężko zawodnikowi oceniać trenera, ale pan kapitan doświadczony, człowiek,
koszykarz. Myślę, że bardzo dobrze, że przyszedł taka osoba świeża, że na pewno ma inne treningi i ta... Na pewno dużo biegania jest, więc myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Trener, który wielką uwagę przykuwa właśnie do tego, żeby była dobra atmosfera w zespole, nawet kosztem troszeczkę jakichś tam zawiłości taktycznych. Bardzo, bardzo wierzę, że ta energia jest kluczem. No i ja myślę, że w większości meczu to udowadniamy, że ta energia i ta chęć jest na boisku.
Chociaż jak święta o 10 zarządził wyjazd na mecz...
Pierwsze święto.
Tak, to nie byliście szczęśliwi, panowie koszykarze, podobno za bardzo.
Kto by był? Spędzić święta we Włocławku.
Okej.
Nie, tak sobie myślę, nie. Gdzie gorzej można by było wyjechać? Jak pan jeździ po Polsce, gdzie by pan powiedział, że gdzie można gorzej święta?
Nie chcę nikogo obrazić, więc nie będę mówił.
Ale...
Tarnobrzeg?
To już nie ma w lidze przecież.
O ile by grał Tarnobrzeg.
Tak, no ile grał. A z tych, co grają?
Jeśli pan pozwoli, dyplomatycznie wykręcę się z tego, okej?
Czyli zgadza się pan.
Chcę pana zapytać o rzecz pewnie drażliwą, ale muszę zapytać. 2 tygodnie temu graliście z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po meczu trener i kapitan MKS-u na konferencji prasowej powiedzieli, że ich wyniki między innymi zależą od tego, że jest trudna sytuacja finansowa i oni domagają się poprawy tej sytuacji finansowej. O Stelmecie i jego sytuacji i zaległościach w Zielonej Górze w Polsce koszykarskiej mówi się mocno. To proszę mi powiedzieć, czy są problemy, czy nie ma problemów?
Znaczy ciężko powiedzieć, bo każdy ma jakiś kontrakt i to są takie bardzo delikatne sprawy dla każdego na pewno i też za bardzo nie rozmawiamy o tym, jak kto ma jaką sytuację. Możemy powiedzieć, że między sobą, że mogłoby być lepiej. Niemniej jednak nikt nie mówi dokładnie, jak w tej chwili jest sytuacja, więc to można by było się zapytać po prostu, nie wiem, księgowych.
No prezydent Zielonej Góry mówi, że musi pomóc Telmetowi, w związku z tym chce miasto objąć akcję nawet klubu w tym momencie,
pewno,
tak?
To znaczy, to na pewno nie jest idealna sytuacja. No, do tego, żeby było idealnie, no brakuje i to nie ma akurat się czego wstydzić. To jest fakt i myślę, że wszyscy również dookoła wiedzą, że trzeba temu klubowi pomagać i mam nadzieję, że przez te kilka lat zrobiliśmy jakieś tam, nie wiem, czy kilkanaście, może ten klub zrobił jakieś takie tu w środowisku, no nie wiem, dobrą taką atmosferę do tego. Jest wspaniała hala i żeby ci młodzi zawodnicy mieli mają gdzie trenować i podpatrywać tych lepszych, żeby ten po prostu klub no dalej funkcjonował.
2019 rok, jak pan widzi? Stelmet, Polska Liga, VTB, bo przecież dwie ligi gracie tak naprawdę równolegle, tak? Czy ta Liga VTB to ona potrzebna wam jest właściwie? Przeszkadza trochę w tej polskiej może?
No na pewno przeszkadza, to fakt. Niemniej jednak no to jest coś, co nie było nigdy grane tutaj i jest to na pewno super przygoda. Super przygoda, oczywiście kosztuje nas to dużo, ale myślę, że dla kibiców również jest to dobre jakieś takie dobry jakiś odpoczynek, taki aktywny odpoczynek od europejskich pucharów, ale mamy tu naprawdę, przyjeżdżają klasowe drużyny, trochę inaczej grające i można naprawdę zobaczyć, ten kto kocha koszykówkę, ten zobaczy naprawdę, że poziom jest wysoki tej ligi. Myślę, dużo wyższy niż polskiej ligi. I myślę, że to jest takie dobre nazwanie, że jest to świetna przygoda dla nas, dla kibiców, dla wszystkich związanych.
Czyli w to się bawicie, natomiast w polskiej lidze jest poważne granie po prostu, tak? I w 2019 roku Stelmet się o mistrzostwo podbije.
No tak prosto powiedzieć może tak, z tym, że oczywiście tam chcemy również wygrywać, bo to też i nagrody są dla klubu, też i wiadomo, że są mecze, które nie powinniśmy przegrywać, natomiast no myślę, że z tego, co będziemy rozliczani, to Polska Liga Koszykówki.
Okej, a jaki jest poziom w tej chwili tej polskiej ligi? Tak się pan uśmiechnął, jak mówił pan o lidze VTB, uśmiechnął się pan, mówiąc o poziomie Ligi Polskiej. Jaki on jest właściwie? Tak ostatnio usłyszałem polskie takie zdanie, że Polska Liga Koszykówki to kiedyś była jedna siarka, teraz są cztery czy pięć siarek Tarnobrzeg, czyli takich słabych zespołów, które właściwie wiadomo, że nic nie będą miały do powiedzenia w walce o punkty, że dobrze było, że był jeden Stelmet, bardzo silny i wszyscy do niego ciągnęli. Natomiast teraz rzeczywiście powiedziała mi ta osoba, zaraz panu powiem, kto to był, że teraz są cztery czy pięć zespołów mniej więcej równych, ale średnich.
No myślę, że to na pewno nikt taki z ekipy Polsatu tego nie powiedział. Nie. Absolutnie mógłbym się zgodzić, że ten poziom troszeczkę spadł, natomiast bardzo się wyrównał.
Czyli ten czub jest szerszy chyba, tak?
Tak. I nawet widać to po nas, że my może troszeczkę mniejszy budżet mamy i już nam jest dużo, nie jesteśmy tym hegemonem,
do którego inni chcieliby dążyć, tak?
Dokładnie. I przez to jest liga dużo bardziej wyrównana, dużo bardziej ciekawsza. Myślę, że dużo więcej emocji jest. Niemniej jednak na ten poziom chyba jednak no, poszedł w dół.
Michał Uwalin to powiedział, były trener Stelmetu, Zielona Góra swoją drogą.
Ja akurat powinien on, myślę, że naprawdę powinni go zagospodarować ludzie, bo naprawdę jeśli chodzi o analizy, bardzo, bardzo, bardzo mądry i konkretny facet i przede wszystkim nie ma problemu z powiedzeniem prawdy.
Okej, a faworytem w takim razie tej Ekstraklasy Polskiej kto jest na dzisiaj?
Na tą chwilę nie można powiedzieć, bo na dzisiaj.
Pan przeciwko wszystkim silnym już w tym sezonie, tak? To zna pan mniej więcej
siłę.
Ale
na dzisiaj to nieważne, kto jest faworytem na dzisiaj. Myślę, że ważne będzie po tym zamknięciu okienka, kto jak się wzmocni, bo spodziewam się jeszcze różnych ruchów kadrowych. I wtedy będzie można jakieś wstępne analizy, gdzie kto ma przewagę i teraz to jest po prostu kolekcjonowanie zwycięstw i to, żeby tych ciłanie trochę punktów, żeby po prostu być jak najwyżej w klasyfikacji generalnej.
Na koniec polska reprezentacja. Jedzie pan w lutym na okienko? Ach, oburzył się pan. Milczenie, tak? Nie chce pan zdradzić.
Tak, dokładnie. Mam odpowiedzieć teraz jak Piotr Żyła?
Ja nie wiem, jak odpowiada na takie pytania.
Nie wiem.
Okej. Ale nie wie pan, bo pan ze sobą się nie dogadał, czy...
Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym z trenerem, więc ciężko.
Przecież wiadomo, że Kamil Łączyński dalej ma problemy, więc pewnie koszarka będą prosić, żeby przyjechał, tak?
Znaczy, zobaczymy. No, to jeszcze dużo czasu. Pan tu mówi, że tyle podróży przed nami, że będę na pewno zmęczony, więc nie, tu już oczywiście żartujemy, ale na tą chwilę no jestem w jakimś tam sensie w kontakcie, ale nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, czy będę potrzebny, czy jak to rozegramy, to okienko.
Jak znam Mike'a Taylora, to pewnie do pana się zwróci, a w ogóle mówią, że jeżeli Polska awansuje, to i tak pojedzie i Koszarek, i Łączyński.
A kto tak mówi? Skąd pan ma takie informacje?
Tak mówi się na mieście tak zwanym. Okej, natomiast awans Polski do Mistrzostw Świata, to ruszyłby tą dyscyplinę, czy to byłoby tylko jednorazowe wydarzenie, bardzo pozytywny kopniak, ale jednak krótkotrwały, bo tutaj od podstaw ta praca kuleje w polskiej koszykówce.
Myślę, że byłoby na pewno bardzo głośno. I ten boom by był. Teraz pytanie, jakby to się udało go wykorzystać, czy to chwilowo, czy trochę bardziej. Natomiast na pewno no, to jest bardzo, bardzo. Po piłce nożnej to jest chyba najbardziej taka konkurencja, gdzie rywalizacja jest na bardzo wysokim poziomie.
No na igrzyskach jeśli chodzi o drużynówkę, to jest najbardziej ciesząca się największym prestiżem dyscyplina.
No właśnie, więc nawet jak powiemy, że u nas jest jakieś tam szkolenie, mamy tam jakichś zawodników, no to gdzieś tam indziej też szkolą i też mają wyższych i im siatkówka nie podbiera tych drągów, więc...
Jeszcze wyobraża pan sobie na koniec kariery przeciwko ludziom z NBA zagrać, przeciwko USA.
A, to może...
tak by było wydarzenie, co?
No, to może lepiej.
Okej, okay, my to sobie żartujemy na koniec, ale chyba to jednak pociągająca jest perspektywa, co?
Znaczy, na pewno takie uhonorowanie kariery, ale to jeszcze bardzo daleka perspektywa i absolutnie nie myślę o tym. Więc na tą chwilę trzeba twardo stąpać po ziemi i dalej robić. Fakt jest taki, że bardzo blisko jest tego awansu i naprawdę aż żal by było nie wziąć to w swoje ręce i nie wywalczyć tego awansu, bo naprawdę takiej sytuacji może długo, długo nie być. A to naprawdę mógłby być spore wydarzenie w świecie koszykarskim, bo wiele reprezentacji tam lepszych może nawet od nas nie pojedzie, a w sumie jak już tam się znajdziemy, to kogo to będzie obchodzić, w jakim stylu kto awansował, nie?
Jak już tam Czesi są, to chyba wypadałoby, żeby Polska też była.
No, Czesi tam mają z dwóch niezłych zawodników.
Okej, a w Polsce może trochę więcej jest dobrych graczy. Dziękuję serdecznie. Łukasz Koszarek, Stelmet na ABC Zielona Góra. Wszystkiego dobrego. Mistrzostwa Polski życzymy. Bez względu na to, jak ten Stelmet jest oceniany na ten moment, niech tam na play-offy rzeczywiście zawodników odpowiednich znajdzie właściciel i niech to wszystko się kręci. Z trenerem właściciel oczywiście. Dziękuję serdecznie.
To wszystko. Wiemy, na kogo zganiać w razie co.